Witam Państwa, kłaniam się, jest Tomasz Pilch. Państwa, jeden z miłych panów, którzy są słuchaczami, który jest słuchaczem mojego kanału od dłuższego czasu, pan Mirosław Chmiel, podsyła mi ostatnio filmy, trudno powiedzieć filmy, w każdym razie materiały wideo z YouTube'a niejakiego pana Cezarego Grafa. To już chyba drugi czy trzeci przypadek, kiedy słucham tego gentlemana. Z niektórymi sprawami się zgadzam, z innymi nie. A mogę powiedzieć, znaczy, chcę dużo rzeczy powiedzieć na raz i dlatego się zastanawiam, jak to zrobić. Więc tak, na pewno trzeba powiedzieć o tym panu, że jest bardzo medialny do tego stopnia, że może występować na tle ściany i to nie ma żadnego znaczenia. Potrafi inteligentnie mówić, potrafi się trzymać tematu. Nie ma problemów, jak ja, z dobieraniem słów, z znajdywaniem słów. No jest o połowę młodszy, więc to pewnie też to trochę tłumaczę, ale po prostu jest bardzo, na pewno jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Ma sporą wiedzę. No i co? No i to myślę, że to dosyć sporo, bo o mnie niczego takiego się nie dałoby powiedzieć. Chociażby o mnie, że nie wspomnę o wielu, wielu innych osobach. Tak, no przyjemnie się go słucha w tej warstwie medialnej. Natomiast teraz przejdę do tej części, która jest dla mnie najistotniejsza, dla Państwa, myślę, że też istotna, ale dla mnie najistotniejsza. Otóż ten pan tutaj w tym materiale, który Państwu zalinkuję, kilkunastominutowym materiale, to on jest w ogóle bardzo pewny siebie. To być może jest właściwa cecha ludzi współczesnych, ale mnie to niekoniecznie tak odpowiada. To jest, znaczy ja sam należę do ludzi, którzy zawsze mają setki wątpliwości i najchętniej jak stawiam tezy, to zawsze ale tych ale jest zawsze cała masa. Natomiast ten pan jest bardzo pewny siebie, bardzo pewny tego, co mówi. No, zarabia na tym, zdaje się, dobre pieniądze, więc no, gratuluję oczywiście. Ja zawsze gratuluję każdemu Polakowi, który potrafi zarabiać pieniądze po prostu najzwyczajniej w świecie. To znaczy, że jest inteligentny, że trafił w punkt i, no i szapoba. Natomiast w warstwie merytorycznej nie lubię, znaczy nie mam, szczególnie w takich czasach jak teraz, jak te ostatnie miesiące, 2-3 miesiące, w takich czasach, gdy ktoś jest pewny tego, że pewne wstawianie tez, no to już przestaje mi się tak bardzo podobać. Ta futurologia, bo tak to należy nazwać, przestaje mi się podobać, bo no właśnie, no, dochodzimy do mojego sposobu myślenia, że lubię przyglądać się faktom, geopolitycznym, faktom ekonomicznym przede wszystkim. A ten pan je traktuje, tak jak odnoszę takie wrażenie, tak dosyć swobodnie. Gdy na przykład mówi o prezydencie Xi, prezydencie Trumpie, porównuje tych dwóch facetów. Nie no. Nigdy bym się nie ośmielił porównać pana Xi i pana Trumpa w żaden sposób. Żaden. Owszem, są sprawnymi, obydwaj są sprawnymi politykami, ale to wszystko, a on porównuje ich zupełnie, na zupełnie innej płaszczyźnie. Dlaczego mnie trochę, może trochę więcej niż trochę, drażni mnie ta pewność, z jaką pan Graf podchodzi do sprawy, do spraw, o których mówi z obszaru geopolityki. Dlatego, że to, co się w tej chwili wokół nas dzieje, ta quasi-pandemia, to wykreowanie tej pandemii koronawirusa, ale konsekwencje, właściwie konsekwencje, bo sama ta kreacja to jest raczej tam, to jest raczej sprawa dla socjologów, psychologów, socjologów i psychiatrów. Natomiast jej efekty, właśnie pytanie, czy one zostały zaprojektowane już na wczesnym etapie, czy też nie? Myślę, że nie. Myślę, że ta choroba, ta medialna epidemia miała dotyczyć tylko Chin. No i okazało się, że stało się inaczej. Czy ci, którzy ją zaprojektowali, ja myślę oczywiście o wąskiej grupie skupionej wokół Białego Domu i wokół tych największych tego świata Żydów, żydostwa międzynarodowego, tej śmietanki, tego creme de la creme, którzy, jestem przekonany, że to oni zaprojektowali tą hecę. Tylko, że oczywiście nie do końca chyba zdali sobie sprawę. Znaczy oni ją zaprojektowali nie z myślą o zniszczeniu Chin. To się im wymknęło spod kontroli. Pani Ewa Kurek czasami od czasu do czasu mówiła o tym, że Żydzi nie są w tym najlepsi. W projektowaniu różnych spraw na dłuższą metę. Znaczy się to wszystko zgadza. No ale wracając, znaczy, to on się, ten pan, jego speech, jego, no tak, nie potrafię znaleźć właściwego polskiego określenia. Ten pan cały czas mówi o epidemii, znaczy właściwie o skutkach tej epidemii. Część tych skutków. Znaczy mówi rzecz o rzeczach dla mnie oczywistych. Ja nie wiem, na ile dla państwa to są oczywiste rzeczy. Za wyjątkiem tego, że on przewiduje, że waluta euro się rozleci za 36 miesięcy, to dla mnie to wszystko, o czym on mówi, to są rzeczy raczej. Znaczy to są raczej oczywistości. Oczywistości, tak. Za wyjątkiem tej waluty euro. Zresztą on wspomina o tym, że no to euro może upadać dłuższy czas. Jeśli chodzi o równoważność, takie, teraz będę mówił o tych elementach, które wyłowiłem, które zapamiętałem z tego jego speechu. On mówi o tym, że wyłoni się świat dwubiegunowy, zresztą chyba to w kilku materiałach innych mówi. Ten dwubiegunowy to będzie Stany Zjednoczone, Chiny. A nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. czy istotnie tak będzie, ale odnoszę wrażenie, że tak raczej nie będzie. Chyba, że Stany Zjednoczone, bo ja uważam, że Stany Zjednoczone będą jednym z większych przegranych tego, co znaczy Stany Zjednoczone, no właśnie, ale powiem za chwilę. O tym za chwilę. Stany Zjednoczone będą z jednej strony wielkim przegranym, z drugiej strony wielkim wygranym, bo jeśli Stany Zjednoczone to są, to jest cały sektor finansowy, cały sektor wielkich firm amerykańskich, żydowskich, będących w władaniu Żydów. To będzie oczywiście, ten sektor będzie wygrany, to jest jasne. Powtarzam jeszcze raz, sektor finansowy będzie wygrany, mimo tego, że tam zostanie uszczuplony, ale on jednak będzie wygrany. No i koncerny międzynarodowe, to jest dla mnie oczywiste, że to będzie, to będą jedyni, oprócz sektora finansowego, jedyni wygrani w tej całej hece koronawirusa. Więc tutaj z tego punktu widzenia Stany Zjednoczone wygrają, ale cała reszta Stanów Zjednoczonych po prostu polegnie. Więc jeśli teraz, nie wiem ile tak dokładnie, ale z tego co pamiętam, to jeszcze 2-3 lata temu, PKB amerykańskie składało 70% sektora finansowego. Znaczy inaczej. Amerykańskie PKB było złożone z 70% sektora finansowego. No więc teraz to być może będzie 90% sektora finansowego. Znaczy będzie się składało z 90% w 90% z elementu sektora finansowego. No to jeśli jakiś kraj stoi na sektorze finansowym i na wielkich korporacjach, a cała reszta to jest nic, nie istnieje, no to odnoszę wrażenie, że ja to widzę w kształcie odwróconej piramidy. To nie może długo potrwać, to nie może, znaczy to się nie może nie zawalić. Więc tutaj mówienie o tym, że Stany Zjednoczone będą wygrane tego, co się w tej chwili dzieje. Bardzo dużym uproszczeniem, niesamowitym uproszczeniem. Chiny, wspomniał o tym drugim elemencie, o tym drugim biegunie, jako o Chinach. Wiecie Państwo, ja, no jak wiecie, ja nic innego nie robię, tylko się zajmuję Chinami. I ja bym był bardzo ostrożny. Ja bym był bardzo ostrożny w tym, w jakim stanie wyjdą Chiny po tej całej hecy koronawirusowej. Jest wiele zagrożeń. Jak Państwo wiecie, ja kocham Chiny. Najchętniej tam mówił o nich w samych superlatywach, ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że w tej chwili przynajmniej ja nie mam wielu danych dotyczących stanu gospodarki. I to, że za chwilę będzie pierwszy, a później 10 i zaczną się pojawiać jakieś dane, to mnie nie uspokaja. Bo nawet jeśli one będą lepsze, a będą na pewno lepsze niż poprzednie. Tego jestem pewien, ale bo o to nie trudno, ale to w dalszym ciągu mnie nie uspokaja, jeśli chodzi o moje ukochane Chiny. Zarówno gospodarczo, jak ukochane, jak i kondycja ludzi, kondycja narodu. Nie wiem. Znaczy kondycja narodu bardzo szeroko rozumiana. Trzeba było znowu rozwałkować to na części pierwsze, to nie czas ku temu. A więc dla mnie ja uważam, że ja bym powiedział tak, że ten świat być może będzie dwubiegunowy, ale tak poobijany. Te obydwa bieguny będą tak poobijane, tak straszliwie zmasakrowane właściwie, nie tylko poobijane, zmasakrowane. Czyli ten biegun amerykański, ten biegun chiński będą tak zmasakrowane, że podniesienie się z powrotem w przypadku Chin będzie bardzo trudne, a w przypadku Stanów Zjednoczonych chyba niemożliwe. Znaczy w tym takim znacznie szerszym ujęciu niż tylko rynki finansowe i wielkie korporacje. Bo te są oczywistymi, już w tej chwili są oczywistymi wygranymi. Notabene nie dalej jak dzisiaj właśnie pan Mazowiecki, czy tam wczoraj pan Morawiecki zaproponował podatek od różnych spraw elektronicznych, ale ten podatek nie miał dotknąć największych Google'a, YouTube'a. Ona interesujące. Tak, no ale to tylko świadczy o tym, jak wielkie wpływy w Polsce mają żyć. To nic nowego, prawda? Natomiast chcę przez to powiedzieć, że oni w tych czasach ostatecznych, czy lub quasi ostatecznych, jakie mamy, oni również na tym zarabiają. To oni zawsze na tym zarabiali, więc to nic nowego. Natomiast te Chiny, nasze Chiny będą poobijane, będą strasznie poobijane i teraz pytanie tylko, jak bardzo poobijane. Oczywiście wszyscy inni będą zmasakrowani, więc powiedzmy sobie, że najmniej poobijane będą Chiny, znacznie bardziej będą poobijane Stany Zjednoczone, no a cała reszta to już dramat i tragedia. Czy to dla Chin będzie miało jakieś znaczenie? Tak, oczywiście będzie miało znaczenie, ale o tym chyba powiem w drugiej części tego swojego felietonu, ponieważ chciałbym, żeby jak najwięcej osób usłyszało to, co mam do powiedzenia o głównym sztandarowym od 7 lat projekcie chińskim, czyli o nowym jedwabnym szlaku. Wpływie koronawirusa na wpływie tej quasi pandemii, na tego, co się dzieje na nowy jedwabny szlak. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.